Niedziela Słowa Bożego. W styczniu, na początku stycznia, obecny Ojciec Święty Leon XIV rozpoczął katechezy środowe wygłaszane podczas audiencji generalnych na temat Soboru Watykańskiego II. Rozpoczął od konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym, Dei Verbum. Już dwie katechezy poświęcił temu dokumentowi i chciałbym też do tej konstytucji nawiązać dzisiaj i do pewnych szczegółów życia naszych sióstr mniszek, benedyktynek, sakramentek. Mianowicie w ostatnim rozdziale tej konstytucji mowa jest o Piśmie Świętym w życiu Kościoła. Zaczerpnijmy z tych soborowych wypowiedzi kilka wskazówek dla nas, dla naszej osobistej lektury Pisma Świętego. Pierwsza myśl, którą chciałbym przypomnieć. Trzeba, by całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świętym. Albowiem w Księgach Świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Wielka, wspaniała wskazówka, w jakiej postawie mamy słuchać Słowa Bożego i czytać Pismo Święte. W postawie dziecka. Mówi do mnie Ojciec, do umiłowanego dziecka, którym jestem dla Niego. Czy dziecko zawsze rozumie, co mówi do niego ojciec i matka? Nie zawsze rozumie. Dziecko tylko wie, że jest kochane, akceptowane, przyjęte, zaopiekowane, ale nie wszystko rozumie, co mówi do niego ojciec i matka. I my nie wszystko rozumiemy z Pisma Świętego. I dlatego nie mamy się za bardzo tym martwić. Dzisiaj nie rozumiemy, a jutro może dojrzejemy trochę bardziej i zrozumiemy. Poza tym, jeżeli tylko czytamy Pismo Święte, to sprawdza się zasada, że Pismo wyjaśnia Pismo. Im lepiej znamy Pismo Święte, wgłębiamy się w nie z dnia na dzień, ono samo siebie wyjaśnia, samo siebie komentuje. W postawie dziecka mamy sięgać po Słowo Boże i słuchać Słowa Bożego. W opublikowanej książce na 250-lecie istnienia naszego klasztoru, książce zatytułowanej Benedyktynki 1938, czytamy w rozdziale 7, który opowiada o dniu Benedyktynki, od nieustającej adoracji, jak wygląda dzień od rana do nocy. W pewnym momencie jest mowa o juczni, to mniszki ustawione w dwa szeregi toną w swych stallach. Otwórz, Panie, usta moje. Oto prośba dziecka, które samo nie umie mówić i od Ojca Niebieskiego oczekuje pomocy. Uroczyste laudetur, pochwalenie Przenajświętszego Sakramentu. Wszystkie siostry pochylają się ze czcią do ziemi, powstawszy czynią znak Krzyża Świętego przy słowach Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj. I tak dalej, a później modlą się psalmami, a przecież psalmy to Słowo Boże. Psalmy płyną jeden po drugim, Jedne wyrażają radość i uwielbienie, inne jakby skarżą się i żalą, przyjmującym echem dźwięczą słowa wyrzeczone ongiś na krzyżu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? A jam jest robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi wzgarda pospólstwa. Lecz za chwilę wydaje się, że już uczestniczymy w wielkim triumfie Chrystusa. Podnieście się, bramy odwieczna, w nindzie król chwały. Któż to jest ten król chwały? Pan zastępów, on to jest królem chwały. Po psalmach następują lekcje, czytane kolejno na środku chóru. I wreszcie Tedeum wznosi się pod sklepienia, po nim matka przeorysza odczytuje uroczyście Ewangelię dnia. I jucznia dobiega końca. Cóż jeszcze znajdujemy w tej wspaniałej konstytucji o objawieniu Bożym? Czytamy tam, że Kościół przez Ducha Świętego pouczony usiłuje coraz głębsze osiągnąć zrozumienie Pisma Świętego, by dzieci swoje bezustannie karmić słowami Bożymi. Dlatego też należycie popiera także studium ojców Kościoła, tak wschodnich, jak i zachodnich, oraz studium świętych liturgii. I każdy klasztor ma swoją bibliotekę. I nasz klasztor ma bardzo bogatą bibliotekę. I ma, jak ma bibliotekę, to ma też bibliotekarkę, bo jedna z sióstr zawsze pełni funkcję bibliotekarki i można za jej pośrednictwem wypożyczyć książkę. I w naszym klasztorze nie brakuje różnego rodzaju literatury. W każdym bądź razie w tej książce wspomnieniowej z 1938 roku czytamy, że reguła benedyktyńska bardzo zaleca czytanie. W ślad za nią popiera je również usilnie nasza czcigodna matka założycielka. Świadczy o tym wymownie fakt, iż zaopatrzyła swą gromadkę wyjeżdżającą na fundację do Polski stosunkowo pokaźną ilość książek, do których z czasem wciąż nowe tomy przybywały. Jakaż treść jednak, jakież myśli ożywiają te długie szeregi ksiąg ustawionych w wielkim porządku na półkach bibliotecznych. Przede wszystkim zwraca uwagę Pismo Święte wraz z obszernymi objaśnieniami. To pierwsze źródło wszelkiej prawdy, tak gorliwie zgłębiane przez mnichów wszystkich czasów i pokoleń. A dalej co? To, co związane z regułą świętego Benedykta, komentarze do reguły świętej, którą można nazwać drugą Ewangelią każdej duszy zakonnej. Nasza konstytucja bardzo podkreśla ten wysiłek, także można powiedzieć trochę naukowy. Trzeba mieć też posiąść jakąś wiedzę, żeby zrozumieć też to Słowo Boże, które jest tekstem starożytnym od strony literackiej. Dzieli nas od powstania tego tekstu od 3 do 2000 lat. I chociażby pod tym względem możemy podjąć trud poznania tego tła życia Izraelitów tamtego czasu. Ale bo chodzi też o to, byśmy mogli z pożytkiem zbliżać się do Słowa Bożego jako pokarmu, który, jak mówi nam Dei Verbum, ta konstytucja, oświeca rozum. Po pierwsze, oświeca rozum. Nasz rozum potrzebuje światła. Słowo Boże przynosi to światło. Po drugie, umacnia wolę, bo nasza wola jest bardzo słaba. Po trzecie, rozpala serca ludzi ku miłości Bożej. Ta miłość się znikąd nie weźmie. Słowo Boże jest także po to, byśmy bardziej kochali Boga i bliźniego. Pamiętajmy, co powiedział święty Paweł w hymnie o miłości. Nic nie zostanie poza miłością. Wszystko inne przeminie. Zostanie relacja miłości, na ile ona została zbudowana w procesie naszego życia wewnętrznego, tu w życiu ziemskim. Przyobleczemy się w nowe ciało, czy inaczej, zostaniemy przyobleczeni w nowe ciało, ale to, co najistotniejsze, to jest relacja miłości, która będzie się liczyć i tylko ona będzie się liczyć. I wreszcie może trzecia myśl z tej konstytucji, że Sobór usilnie upomina wszystkich wiernych, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa. Tak, czytając także Stary Testament, my poznajemy Jezusa Chrystusa, bo On, Stary Testament, otworzył drogę do Chrystusa. Starego Testamentu Kościół się nie wyzbył, nie pozbył, ale przyjął z wdzięcznością. I kanon chrześcijański składa się z ksiąg i Starego, i Nowego Testamentu. I każda z tych ksiąg, każdy fragmencik najmniejszy w równym stopniu jest natchniony. Oddziałuje charyzmatem natchnienia na nas, kiedy czytamy czy Stary, czy Nowy Testament. Do niedawna niestety ten skarbiec Starego Testamentu był niejako niedostępny, ale dzisiaj jest udostępniony. Przywołana zostało zdanie, sentencja, myśl świętego Hieronima, która znajduje się w takim wprowadzeniu do komentarza świętego Hieronima do księgi proroka Izajasza. To był łaciński ojciec Kościoła i doktor Kościoła, napisał tak: Ignoratio enim scripturarum, ignoratio Christi est. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Ktoś mógłby się z tym nie zgadzać, ale tak jest. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jeżeli chcemy Chrystusa bardziej poznawać, mamy zgłębiać orędzie biblijne. I czytamy nawet niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują wszyscy wierni, czy to przez świętą liturgię przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje, inne pomoce. A przecież mamy różne szkoły biblijne, kursy biblijne, studia biblijne. Na różne rzeczy mamy czas, ale warto pomyśleć, czy i na coś takiego by się nie znalazło trochę czasu. Niech jednak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, bo ono było rozmową między Bogiem a człowiekiem. Modlitewna lektura Pisma Świętego, nie jakakolwiek. I czytamy też w tej monografii wspomnieniowej z 1938 roku, że w murach klasztorów benedyktyńskich czytanie nie ma na celu jedynie kształcenia umysłu, tym mniej zaspokajania ciekawości i żądzy wiedzy. Benedyktynka od nieustającej adoracji szuka w czytaniu przede wszystkim doskonalszego poznania i ukochania Boga oraz uświęcenia swej duszy. Czytanie takie przechodzi niepostrzeżenie w modlitwę. Czytanie takie przechodzi niepostrzeżenie w modlitwę. Tak je rozumiał Święty Ojciec Benedykt i dawni pisarze zakonu. Twierdzą oni, iż między czytaniem a modlitwą ta tylko istnieje różnica, że w czasie modlitwy my mówimy do Boga, zaś w czasie czytania duchownego przeciwnie, Bóg przemawia do dusz. Siedząc w ubogiej, swej ubogiej celi nad otwartą księgą, zakonnica rozważa i zagłębia się w odwiecznych prawdach Bożych, pod tchnieniem Ducha Świętego trudne i zawiłe nieraz teksty stają się nagle jasne i zrozumiałe. Olśniewają umysł i napełniają serce niewypowiedzianą rozkoszą. O altitudo divitiarum sapientiae scientiae Dei, o głębokości, bogactw mądrości i wiedzy Boga, napisał święty Paweł w liście do Rzymian. Dlatego też na koniec pomódlmy się tą modlitwą, którą ułożył papież Franciszek, modlitwą zwróconą do Maryi, niewiasty zasłuchania, by była nam pomocą w naszej osobistej przygodzie ze Słowem Bożym powstaniu. Maryjo, niewiasto zasłuchania, uczyń nasze uszy otwarte. Spraw, abyśmy umieli słuchać słowa Twego Syna Jezusa pośród tysięcy słów tego świata. Spraw, abyśmy umieli słuchać rzeczywistości, w której żyjemy, każdej napotkanej osoby, zwłaszcza tej, która jest uboga, potrzebującej pomocy, przeżywającej trudności. Maryjo, niewiasto decyzji, oświeć nasz umysł i nasze serce, abyśmy umieli być posłuszni bez wahania słowu Twego Syna Jezusa. Daj nam odwagę decyzji, byśmy nie pozwolili, aby inni kierowali naszym życiem. Maryjo, niewiasto działania, spraw, aby nasze ręce i stopy poruszały się z pośpiechem ku innym, aby nieść miłosierdzie i miłość Twojego Syna Jezusa w świat, tak jak Ty niosłaś światło Ewangelii. Amen.